Dzień dobry, witamy Państwa w studiu koncertowym Radia Gdańsk imienia Janusza Hajduna. Joanna Stankiewicz
i Joanna Matuszewska.
Dzisiaj porozmawiamy o naszej skórze, jak o nią dbać, na co uważać, jak chronić się przed czerniakiem.
Państwa i naszym gościem jest doktor habilitowana Aneta Szczerkowska-Dobosz z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Pani doktor, chciałabym zacząć rozmowę od pieprzyków. Każdy z nas ma pieprzyki na skórze, są wrodzone, nabyte, one pojawiają się przez całe życie właściwie. Zwykle te zmiany na początku nie są groźne, ale mogą stać się groźne. Na co zwrócić uwagę?
Oczywiście szereg zmian, które mamy na skórze, ma charakter zdecydowanie łagodny. Zaledwie niewielki odsetek niesie ryzyko przekształcenia się w nowotwór skóry, niestety o bardzo poważnym rokowaniu, jakim jest czerniak skóry. Czerniak może rozwinąć się de novo ze skóry, czyli w obrębie skóry niezmienionej. W połowie przypadków zaś rozwija się w obrębie znamion. Stąd tak istotna jest kontrola znamion na skórze. Powinna to być zarówno samokontrola, jak i, jeśli jest taka potrzeba, regularna kontrola lekarska. I są to zmiany o pewnych charakterystycznych cechach, bo są to znamiona zazwyczaj o większej średnicy, o nieregularnym brzegu, nierówno przebarwione, czasem z nierówną strukturą. Znamiona niebezpieczne to też takie, których wygląd nagle się zmienia. Zaczynają się gwałtownie powiększać, zaczynają krwawić. Również jeśli na skórze pacjent zauważy zmianę, której uprzednio nie było, ciemno wybarwioną, to jest to moment, który nakazuje czujność i zgłoszenie się do lekarza. Badanie dermoskopowe pozwala albo uspokoić pacjenta i nas, albo nakazuje nam dalsze postępowanie, które w przypadku podejrzanych znamion polega na ich wycięciu chirurgicznym. Wycięcie znamienia jest istotne, ponieważ jesteśmy w stanie określić, z czym mieliśmy do czynienia, natomiast zniszczenie zmiany skórnej za pomocą różnych metod, takich jak elektrokoagulacja, jak laserowe usunięcie, nie daje nam zupełnie możliwości oceny zniszczonej tkanki.
Pani doktor, jeśli ktoś w rodzinie miał czerniaka, to ma znaczenie?
Tak. Jest część populacji, która jest bardziej niż pozostała, ma zwiększone ryzyko rozwoju tego agresywnego nowotworu. I są to na pewno osoby, u których występował czerniak w rodzinie. Są to osoby, które mają tak zwany zespół znamion dysplastycznych, czyli liczne znamiona na skórze o takich już makroskopowo i w dermoskopii cechach niepokojących. Są to osoby z licznymi znamionami na skórze, takie osoby upstrzone, czasem widujemy naprawdę z mnogimi zmianami, czasem powyżej 100 na skórze. Jakie są inne czynniki ryzyka? Coraz częściej mówi się właśnie o incydentach oparzeń skóry w dzieciństwie, nadużywanie naturalnych i sztucznych źródeł światła, zwłaszcza solariów.
Jeśli wycięty został pieprzyk i rzeczywiście w histopatologii okazało się, że coś jest nie tak, co się dzieje później?
Jeśli jest rozpoznanie czerniaka, to oczywiście kierujemy do specjalistycznych ośrodków, gdzie pacjenci są już objęci dalszą opieką z oceną okolicznych węzłów chłonnych i dalszym leczeniem.
Leczenie jest długotrwałe, trudne?
Rokowanie jest dobre w wcześniej wykrytych zmianach. Może nastąpić 100% wyleczalność, natomiast w bardziej zaawansowanych stadiach choroby rokowanie jest co najmniej niepewne. Rozpoznawalność tego nowotworu rośnie, zachorowalność na ten nowotwór rośnie i co jest bardzo niepokojące, dotyczy to coraz młodszych grup wiekowych. Dlatego oczywiście nie jesteśmy w stanie zastosować jakiejś pełnej profilaktyki, tym bardziej, że około połowy przypadków czerniaka rozwija się w skórze jednak niezmienionej. Ale wczesne wykrycie, szybkie udanie się do lekarza, szybka interwencja może zapobiec niekorzystnemu przebiegowi choroby. Także oglądajmy naszą skórę, pokazujmy znamiona, i te wszystkie środki profilaktyczne, które możemy zastosować, stosujmy, a przede wszystkim chrońmy skórę przed ultrafioletem.
Jak zapewnić ochronę tym znamionom?
Osoby, które mają dużo znamion atypowych, w ogóle nie powinny się opalać. powinny chronić maksymalnie skórę i to powiedziałabym, że najlepszą profilaktyką jest unikanie słońca w tych porach dnia, kiedy rzeczywiście ta ekspozycja jest największa. Dalej najlepszą ochroną jest jednak odzież, zakrycie tej skóry przewiewną odzieżą, noszenie czapek, noszenie okularów przeciwsłonecznych. To jest najlepsza ochrona. No i wreszcie filtry przeciwsłoneczne, które rzeczywiście powinny być nieodłącznym preparatem, powinniśmy mieć przy sobie i stosować się do zasad aplikacji filtrów, które bardzo często są po prostu źle stosowane. Tak? Filtry powinny być nakładane co 2 godziny przy znacznej ekspozycji na słońce. Powinna być odpowiednia ilość tego preparatu nakładana na skórę. Natomiast jeżeli pacjent przychodzi do mnie i mówi, że w okresie sezonu zużywa jedną tubkę filtru, nawet 50+, czyli tej maksymalnej ochrony, no to na pewno nie zabezpiecza się przed niekorzystnym działaniem słońca. To jest zdecydowanie za mało. My uważamy, że ochrona przeciwsłoneczna zaczyna się od wskaźnika SPF 30 i wyżej. Oczywiście są fototypy skóry, które pozwalają, czyli osoby nie oparzające się na słońcu, które pozwalają na stosowanie niższych kremów z niższym wskaźnikiem protekcji. Natomiast generalnie w naszej szerokości geograficznej dominuje drugi fototyp skóry, często też pierwszy. I dla tej karnacji przeznaczone są filtry 30+. Nie mówiąc o pewnych grupach wiekowych, takich jak małe dzieci i osoby starsze, gdzie ta protekcja już powinna być przeciwsłoneczna, powinna być bezwzględna i być bardzo wysoka.
Pani doktor, czy ja mogłabym zapytać przy okazji, jak już jesteśmy przy filtrach i tej fotoprotekcji. Mam wrażenie, że coraz częściej są osoby, które cierpią z powodu takich różnych pokrzywek słonecznych, które pojawiają się w momencie, kiedy jest słońce. Zimą skóra jest okej, nic się nie dzieje, wyjdą na słońce, pojawia się pokrzywka. Skąd to się bierze? Czy to jest coś związanego z jedzeniem, z lekami albo z innymi czynnikami?
Tak, to jest taki odrębny troszeczkę problem związany z niekorzystnym działaniem światła słonecznego. Mianowicie niektórzy są predysponowani do rozwoju reakcji czy fototoksycznych, czy fotoalergicznych. Jest też grupa różnych przewlekłych schorzeń, do których również należy pokrzywka słoneczna, czyli schorzeń, w których słońce jest zdecydowanie czynnikiem niekorzystnym, nasilającym zmiany skórne, czy wręcz prowokującym te zmiany. Taki klasyczny przykład to są dość poważne schorzenia choroby tkanki łącznej, gdzie słońce jest tym czynnikiem prowokującym pierwsze pojawienie się zmian i zaostrzającym przebieg choroby. To jest taka jedna z grup chorób. Również w dermatologii mamy wiele chorób, w których słońce jest niekorzystne. Przykładem jest na przykład trądzik różowaty, czy niektóre choroby z kręgu schorzeń łojotokowych, czy właśnie takie choroby tkanki łącznej. Rzeczywiście w niektórych schorzeniach zalecamy bezwzględną fotoprotekcję. Osobnym problemem jest właśnie są te reakcje fototoksyczne czy fotoalergiczne. Reakcje te mogą być prowokowane przez szereg związków, takich jak leki, na przykład leki antykoncepcyjne w połączeniu ze słońcem. Niektóre leki u niektórych osób mogą prowokować bardzo trudną do leczenia melazmę, czyli takie plamiste przebarwienia na skórze. Antybiotyki, leki przeciwpadaczkowe, przeciwcukrzycowe. Są też, na to pragnęłabym Państwa zwrócić uwagę, na leki, które dostępne są w aptekach bez recepty. To są leki zawierające niesterydowe środki przeciwzapalne i powszechnie używane przez naszych pacjentów do zmniejszania bólów różnego rodzaju. Najczęściej jakichś stłuczeń, bolesności stawów, do wcierania w skórę. I my w sezonie letnim z tym się dość często spotykamy, że pacjenci przychodzą z ostrym, lokalnym, zapalnym odczynem, czyli pacjent ma bolesne kolano, kupuje taki środek w postaci żelu, aplikuje na skórę, po czym dokładnie w miejscu aplikacji tego środka rozwija się ostra, zapalna reakcja. To rzeczywiście wygląda dramatycznie, bo jest żywo-czerwona skóra, bardzo zapalna, a często też z odczynem pęcherzowym. Wygląda to źle. Również kosmetyki mogą prowokować takie smużaste przebarwienia. Olejek bergamotowy był takim środkiem stosowanym dawniej, dodawanym do perfum. perfum. Obecnie są to syntetyczne związki, więc to, z tymi reakcjami rzadziej się spotykamy. Rośliny, jak najbardziej. Również w sezonie letnim są poparzenia przez barszcz sosnowskiego. Takich roślin jest więcej, bo jest dziurawiec. Po kontakcie bezpośrednim skóry z tymi roślinami i na słonecznieniu wywołują również ostrą, toksyczną, lokalną reakcję w postaci właśnie takich smużastych poparzeń skóry.
Ja chcę się zapytać, co z cerą naczynkową, bo wiem, że zabronione jest dla mnie, bo mam taką cerę. Alkohol, kawa rozszerza naczynka, gorące potrawy, no a słońce, to jest jedno pytanie, a drugie, ponoć opalenizna pod skórą to jest też magazyn witaminy D, którą organizm potrzebuje i która jest nośnikiem wapnia do kości, więc jak to?
No, skóra naczynkowa jest rzeczywiście skórą wrażliwą, wymagającą szczególnej opieki i na pewno słońce nie jest czynnikiem jej sprzyjającym. U osób zalecamy unikanie ekspozycji na światło słoneczne, a jeśli już, no to stosowanie odpowiednich preparatów przeznaczonych dla skóry naczynkowej i dodatkowo zawierających filtry słoneczne o wysokim wskaźniku protekcji. Drugie pytanie. Rzeczywiście jest taka ożywiona dyskusja dotycząca stosowania filtrów i syntezy witaminy D3. Niektórzy uważają, że rzeczywiście nadmierne korzystanie z filtrów słonecznych, zwłaszcza tych, które mają wysoki wskaźnik protekcji, może powodować zaburzenie syntezy witaminy D3, syntezy tej, do której konieczny jest ultrafiolet B. Jednakże uważa się obecnie, większość autorytetów uważa, że stosowanie filtrów nie upośledza syntezy witaminy D3, że aby właściwa ilość tej witaminy się wytworzyła, wystarczająca jest naprawdę krótka ekspozycja skóry niechronionej na ultrafiolet. Oczywiście najlepszym sposobem jest zbadanie poziomu witaminy D3, natomiast nie uważamy, aby stosowanie filtrów słonecznych powodowało deficyt w syntezie witaminy D3.
Moje pytanie będzie dotyczyło tego, że w okresie letnim często stykamy się z różnego typu ukąszeniami. Są to ukąszenia przez owady, meszki, komary, inne. Ja ostatnio borykałam się z ukąszeniem, czy tam, nie wiem, ugryzieniem jakiegoś pajęczaka. Trwa to bardzo długo, już teraz drugi tydzień i cały czas był obrzęk. Brałam leki przeciwhistaminowe, różnego typu psikadełka i smarowania żelami, ale niestety po kilku dniach zaczęły mnie nawet boleć tutaj jakby stawy w dłoni i zastanawiam się, jak można radzić sobie z tym, czy na przykład zwiększyć ilość leku przeciwhistaminowego, kiedy musimy niezwłocznie się zgłosić do lekarza. Oczywiście rozumiem, mam tę wiedzę a propos kleszczy i tak dalej. Natomiast przy tego typu rzadkich takich ukąszeniach, co możemy zrobić, jak możemy sobie pomóc na samym początku, żeby się nie rozwinął ten stan taki ostrzejszy?
Trudno jest zastosować jakieś środki profilaktyczne, bo jeżeli ktoś rzeczywiście ma skłonności do takich nadmiernych reakcji na ukąszenia, czy meszek, czy komarów, bo tutaj pomijamy temat ukąszeń przez owady, przez pszczoły, to trudno jest zastosować jakieś środki profilaktyczne, prawda? To, co możemy zrobić od razu, to rzeczywiście na to bolesne, czy bardzo powodujące znaczny świąt miejsce stosować maści zawierające słabe sterydy. Takie są dostępne w aptekach. Można również zastosować leki antyhistaminowe, też takie podstawowe można nabyć w aptece doustnie. Jeśli reakcja obrzękowa rozwija się nadmiernie, czasem nawet po ukąszeniach my obserwujemy taki drobny rozpad w miejscu ukąszenia, czyli taka ranka czy mikrowrzodzenie, i towarzyszy temu duży obrzęk, bolesność, ograniczenie ruchomości, na przykład kończyny, no to radziłabym jednak zgłosić się do lekarza.
Dziękujemy Państwu bardzo za przyjście do Radia Gdańsk i udział w spotkaniu. Naszym gościem była dzisiaj doktor habilitowana Aneta Szczerkowska-Dobosz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję Państwu.